Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Nadszedł czas otwarcia kin, teatrów, kultury. Dziś zaprosimy na premierę musicalu Nieludzkiego Fauna, który Teatr Komedii Walda zaprezentuje 1 i 2 czerwca w sali teatralnej NOT. A wcześniej opowiemy o czekającym nas festiwalu Open House Gdynia i przy okazji o propozycjach Muzeum Miasta Gdyni na najbliższe dni. Zapraszam.
Mężczyzno, odchodzę, to tylko przystanek. Samotni w samotnym mijamy się w drodze, jak słowa niedosłyszane. Ruchomi w ruchomym, sekundy, atomy. Czy będziesz pamiętać, zapomnieć tak łatwo? Samotni w samotnym mijamy się w drodze, jak światła bez cieni, jak cienie bez światła. Po co my się tak śpieszymy do niezałatwionych spraw, do miłości naszych pierwszych czy do milionowych braw? Gdzie nam się tak bardzo śpieszy, czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Ruchomi w ruchomym i ludzie i domy. Mężczyzno, odchodzę, to tylko przystanek. Samotni w samotnym mijamy się w drodze, jak słowa niedosłyszane. Ruchomi w ruchomym, sekundy, atomy. Czy będziesz pamiętać, zapomnieć tak łatwo? Samotni w samotnym mijamy się w drodze, jak światła bez cieni, jak cienie bez światła. Gdzie nam się tak bardzo śpieszy, czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Nie szukajmy tej przyczyny od dojrzałych naszych lat. Odejdziemy niekochani, bo się wciąż śpieszymy. Tak bardzo śpieszy, czy się ma zawalić świat? Przecież wszystko zapomnimy, by pamiętać czasu brak. Nie szukajmy tej przyczyny od dojrzałych naszych lat. Odejdziemy niekochani, bo się wciąż śpieszymy.
Przed nami 7. edycja festiwalu Open House Gdynia i z tej okazji spotykamy się w centrum Gdyni, na świeżym powietrzu, z założycielką i kuratorką festiwalu, Dianą Lenart. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I Michałem Miegoniem, kuratorem programowym festiwalu.
Dzień dobry.
Także pracownikiem Muzeum Miasta Gdyni, który wie o tym, co się w muzeum dzieje i myślę, że pod koniec tej rozmowy zaprosimy też, prawda, do przestrzeni muzeum i na wystawy tam odbywające się. Ale zacznijmy od festiwalu, 28 otwarcie, 29-30 to jest ten czas festiwalowy. Na czym polega idea tego festiwalu?
No jest to festiwal architektury i otwartych przestrzeni, a właściwie architektury i miasta, a tak naprawdę to miasta, otwartości i wszystkiego, co wokół tego się dzieje. Przez jeden weekend otwieramy na co dzień niedostępne przestrzenie, budynki, mieszkania prywatne, ale też miejsca, które może są dobrze znane, ale nie wszystko na ten temat się wie. Bo na miejscu są opowiadacze historii, przewodnicy, lokalni eksperci, którzy przybliżają historię miasta, ale też opowiadają swoje historie i to jest najcenniejsze.
Jakie to będą miejsca, jakie to będą przestrzenie wewnętrzne, że tak powiem?
Przestrzenie wewnętrzne. Teraz też skupiamy się na nas zewnętrzu, to znaczy będziemy pokazywać sporo miejsc, które są w otwartej przestrzeni, natomiast to, co będzie się działo wewnątrz, to wejdziemy nawet pod ziemię, prawda, Michał?
Zgadza się, bo to, co nad ziemią, to rzeczy znane, nieznane, stricte architektoniczne i kulturalne, ale pod ziemią kryją się strachy, legendy, można byłoby powiedzieć, i bardzo nieoczywiste rzeczy, bo Open House Gdynia to również pokazywanie, przekazywanie tych miejskich historii. W tym wypadku będą to podziemia schronu w dzielnicy Gdynia-Leszczynki, schronu, którym opiekuje się Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej, i będzie to okazja do zmierzenia się z naszymi snami, bowiem o snach będzie poprzez muzykę opowiadał artysta, solista Michał Jeziorski ze specjalnie przygotowanym występem artystycznym, ale będą też warsztaty fotografii w kompletnej ciemności. Można robić zdjęcia w kompletnej ciemności. Jan Rogalo, spec od nietypowej fotografii analogowej i cyfrowej, też w tym wypadku będzie pokazywał wszystkie sztuczki, które można z aparatem w ciemnościach wykonywać.
Brzmi strasznie i ekscytująco, a gdyby ktoś nie wiedział, gdzie się ten schron na Leszczynkach mieści, gdzie go szukać?
Morska 189, blisko Estakady Kwiatkowskiego, wiadukt ulica Morska i Estakada.
To tam, gdzie myślałam i zawsze chciałam tam zajrzeć, ale nie wiedziałam, czy wolno i co tam jest. A to jest duża przestrzeń tam pod ziemią?
No, kubatura około 150-200 metrów kwadratowych jest obecnie dostępna, natomiast według podań prawdopodobnie 2000 metrów kwadratowych ma schron łącznie pod całym placem, gdzie buduje się obecnie duży wysokościowiec.
Niebywałe zupełnie rzeczy, ale to nie jedyne zdarzenie czy też spotkanie artystyczne, prawda, w czasie tego?
Tak, oprócz Jana Rogało, znakomitego fotografa, inni fotografowie i fotografki, to na pewno Dorota Oza Karecka, która zgodziła się, żeby robić zdjęcia gdynianom, którzy będą przychodzić do studia Mirosława Studniaka na Abrahama 26 i tam wspaniałym, analogowym, archaicznym, magicznym aparatem Oza będzie robić portrety gdynianom i wszystkim, którzy będą chcieli z tego skorzystać.
Przepraszam, za darmo?
Tak.
To niebywała pamiątka i no w ogóle.
Wspaniałe zdjęcia Oza miała już w Gdyni wystawy, razem wydałyśmy książkę, album z jej fotografiami, także no, portrecistka par excellence. Poza tym no, z dużych nazwisk to też Maciej Moskwa, wspaniały fotoreporter, który przemierzył pół świata i jeszcze więcej, który będzie specjalnie na festiwalu, no, w miejscu właściwie również tajemniczym, tak jak schrony, prawda, w lesie.
Nadleśnictwo Gdańsk, oddział Lasy Marszewo, czyli ogród botaniczny Marszewo. Na skraju Gdyni, Rogulewa, Łężyc znajduje się ogród, w którym las odkrywa przed nami tajemnice, jak i również jest to miejsce, gdzie można oddać się spotkaniom około towarzyskim, no, w niezwykłym anturażu roślin, ale i też olbrzymich rzeźb prezentujących straszne rzeczy, jak kleszcze, ale i piękne ważki. Więc tutaj spotkanie z Maciejem będzie spotkaniem też takim około towarzyskim, ponieważ będzie to spotkanie przy przysłowiowym oczywiście ognisku, więc będzie to kameralne grono. Również warsztaty ze spania w lesie z Maciejem Stętkiem, specem, muzykiem na co dzień, ale specem właśnie od nocowania w lesie bushcraftu. To wszystko w kameralnym gronie i na zapisy, bo takowe startują już są na naszej stronie.
Poza tym kilka wystaw. Wystawa, właściwie hołd złożony Ewie Kowalczyk, to jest warszawianka, która przyjeżdża od początku pierwszej edycji festiwalu do nas tutaj do Gdyni. Jest zafascynowana Gdynią, kocha Gdynię, modernistyczne detale i robi doskonałe zdjęcia właśnie tych detali. I te zdjęcia, jej wystawa, będziemy mogli ją zobaczyć również w studio Mirosława Studniaka na Abrahama 26. Poza tym wystawa młodych twórców Dominiki Kłopotek i Miłosza Majkowskiego w gdyńskim infoboksie. Tam inne spojrzenie na architekturę, fotografowanie architektury, trochę takie oszukiwanie oka, to też bardzo ciekawa wystawa. A poza tym zachęcamy szczególnie do brania udziału w konkursie fotograficznym, który oznaczamy hashtagiem Och Gdynia czy Gdynia Foto. Tak, tych hashtagów będzie więcej, proszę na naszą stronę zajrzeć. No i to jest konkurs nowoczesny, instagramowy. Będzie można wygrać ciekawą nagrodę, upublicznić się trochę. Ale Gdynia jest fotogeniczna i my to podkreślamy, ale nie tylko tu, gdzie jesteśmy właśnie przy samym morzu i to fotografowanie tych widoków gdyńskich, rezultat tego jest zawsze piękny, ale my chcemy też zwrócić uwagę na miejsca, które są może mniej popularne i które też zasługują na utrwalenie.
Ale to znaczy, że będą jakieś wskazywane miejsca?
Absolutna dowolność, wolność sztuki. Interesują nas każde zdjęcia. Róbcie zdjęcia podczas festiwalu, po prostu to, co widzicie, co odwiedzacie dzięki festiwalowi, ale też miejsca zupełnie niezwiązane. Cała Gdynia jest warta utrwalenia.
Gdynia to miejsce niezwykłe, bo kilka stref klimatycznych, tak się śmiejemy, wiele różnych dzielnic, innych, jeżeli chodzi o architekturę, ale łączy nas jedno, otwartość na świat, nas, gdynianki, gdynian i każdy, kto liźnie troszeczkę tej Gdyni, zostaje już zarażony naszym wirusem optymizmu i entuzjazmu dla miasta.
Pięknie. Gdynia nasza ciągle jeszcze młoda, ale ma już swoje zabytki i też pięknie i bardzo intensywnie ostatnio się rozbudowuje. Intensywnie na pewno. Pięknie?
Pięknie. Uważam, że to, co dzieje się na Świętojańskiej, wokół Świętojańskiej, to zamknięcie, ta pierzeja ostatnia, czyli ten, to dzięki firmie Invest Comfort, tak, zapraszamy tam w piątek na Portowe i będzie można zobaczyć tę dominantę, która tam powstała, biały, nawiązujący do modernizmu budynek, który wiele osób chwali. Chwali dlatego, że tam z tej pustki zrobiło się coś i mamy początek ulicy, który jest godny. Wygląda to świetnie. Tam tworzy się takie nowe śródmieście i właściwie to śródmieście się powiększa o tamte rejony, co jest bardzo ciekawe. Miasto ma swoje prawa. Miasto rośnie, buduje się. Gdynia jest miastem dość nowym, ale podoba nam się to, że w tym duchu, powiedzmy, duchu modernizmu czy tej prostocie pięknej buduje się, chociaż Gdynia ma tyle stylów, bo to nie tylko modernizm, prawda, ale właśnie styl dworkowy czy zakopiański. Tak, także Gdynia jest bardzo różnorodna. No właściwie mówi się o modernizmie dużo i to jest na cały świat sławiony tutaj ten swoisty styl gdyński, ale Gdynia to nie tylko to. I my chcemy też pokazywać tę różnorodność. I myślę, że wiele osób zdziwiłoby się, jak przedziwne budynki z różnych stylów można zobaczyć w tym mieście.
Coś jeszcze pominęliśmy w programie, o czym trzeba by powiedzieć?
Jeżeli chodzi o sam program, rąbki będziemy uchylali. Jeszcze w najbliższych dniach będą to rąbki związane z ciekawostkami. Proszę śledzić naszą stronę www.ohagdynia.org i Facebook Open House Gdynia. Tam też są nowinki, zachęty. A dla tych, którzy nie zdążą zapisać się na wszystkie wydarzenia, będą również spacery. Spacery otwarte dla wszystkich, między innymi w sobotę, już o godzinie 12. Spacer, który rusza z gdyńskich Kolibek, z ulicy Bernadowskiej, ale i również spacer fotograficzny połączony z ekspozycją.
Ekspozycją przygotowaną przez Kasię Anielską i przeze mnie. To jest projekt, który robiłyśmy dla Stowarzyszenia Halo Kultura, gdyńskiego stowarzyszenia. I są to portrety Gdynian i nie tylko Gdynian, które zostały robione polaroidem, ale zatopione w żywicy, które będą na trasie tego spaceru pokazywane. To tak ku pamięci temu, żeby symbolicznie utrwalić, ale też wspomnieć te dawne zakłady fotograficzne, do których przychodziło się elegancko, jak na bal i kiedyś gdynianie. W wielu tutaj wspaniałych zakładach fotograficznych, niektórych już nie ma, niektóre nadal tutaj są. Chcemy je przypomnieć. Arek Brzęczek, znakomity gdyński przewodnik, będzie prowadził ten spacer i będzie właśnie wspominał. Będą archiwalne zdjęcia, będzie też trochę nowej sztuki, także zapraszamy.
Czyli 28 otwarcie, 29-30 festiwal, 7 edycja festiwalu Open House Gdynia, organizowana pod hasłem Foto z wykrzyknikiem.
Foto.
A gdyby ktoś spacerując po Gdyni zabłądził w te okolice przy Muzeum Miasta Gdyni się znalazł i się zastanawiał, warto, nie warto, oprócz wystawy stałej, czy tam coś w tej chwili jest i co, to Michał Migoń na pewno wie co.
Definitywnie warto, ponieważ jest zakończenie naszej aktualnej wystawy Polskie Projekty, Polscy Projektanci. Ostatnie naprawdę ostatnie oprowadzanie po wystawie Janusz Kaniewski, poświęconą wybitnemu projektantowi, człowiekowi o wielu twarzach, wielu talentach. 30 maja, godzina 14, Muzeum Miasta Gdyni. Kuratorka Anna Śliwa odkryje wszystkie tajemnice i również kulisy powstawania tej wystawy. Janusz Kaniewski był związany z Gdynią, z Gdynia Design Days również, które wkrótce będzie w Gdyni obchodzone. Ale to nie tylko projektanci, to również projekty, czyli urządzenia, kultowe wieże, kultowe amplitunery marki Radmor, prosto z ulicy Hutniczej z Gdyni. Radmor istnieje do dzisiaj, tą wystawę można podziwiać do końca sierpnia, została przedłużona, więc ci, którzy nie zdążyli podczas pandemii jej obejrzeć, mają szansę, ażeby w Muzeum Miasta Gdyni wśród pisków, odgłosów, szumów zgłębić właśnie historię tych urządzeń i ich twórców. Czerwiec w Muzeum Miasta Gdyni pod znakiem muzyki będzie się rozgrywał, gdyż 16 czerwca w połowie miesiąca Piotr Metz, dziennikarz, muzykolog, znawca historii rocka, poprowadzi spotkanie, pierwsze z cyklu pięciu spotkań. Historia rock'n'rolla poświęcone Franciszkowi Walickiemu, jego losom i wpływowi, jaki wywarł na Gdynię, Gdańsk i Sopot na przestrzeni jego całego życia, bo to on sprowadził tutaj rock'n'rolla pod postacią Big Beat. Więc to będzie przyczynek do obchodów urodzin Franciszka Walickiego. A poza tym wydarzenia rozmaite edukacyjne związane ze Świętem Morza, czyli reaktywacja święta Juliana Rumla z początku lat 30., które było takim świętem, można powiedzieć, morskości, gdyńskości i polskości. Wszystkie te atrakcje, a jest ich mnóstwo, rozkręcamy się po pandemii. www.muzeumgdynia.pl i trzy słowa: Kaniewski, Radmor i Walicki. Pod tym znakiem kończymy maj, wchodzimy w czerwiec.
Bardzo serdecznie dziękuję. Diana Lenart, Michał Miegoń. Do zobaczenia na festiwalu i w muzeum.
Wiem, że miłość jest udręką, bo się wszystkiego od niej chce. Ja pragnę mało, malusieńku, a właściwie jeszcze mniej. Zdziebełko ciepełka w codziennych piekiełkach, wyblakłym na szaro obłędzie. Różowa perełka, zdziebełko ciepełka, znów wiem, że jakoś to będzie. Gdy serce ukłuje przykrości igiełka i biedna się czuje niczyja. Ciepełka, zdziebełko, zdziebełko, ciepełka wystarczy i wszystko przemija. Zdziebełko, ciepełka, diamencik ze szkiełka, czułości kropelka na listku. Ciepełka, zdziebełko, tkliwości światełko w twych oczach wystarczy za wszystko. Nie chcę wichrów, burz, nawałnic, uczuć, w których spalę się. Jesteśmy przecież łatwopalni. Dla mnie najważniejsze jest. Zdziebełko, ciepełka, w codziennych piekiełkach, w wyblakłym na szaro obłędzie. Różowa perełka, zdziebełko, ciepełka, znów wiem, że jakoś to będzie. Gdy serce ukłuje przykrości igiełka i biedna się czuje niczyja. Ciepełka, zdziebełko, zdziebełko, ciepełka wystarczy i wszystko przemija. Zdziebełko, ciepełka, diamencik ze szkiełka, czułości kropelka na listku. Ciepełka, zdziebełko, tkliwości światełko w twych oczach wystarczy za wszystko.
Salon artystyczny Radia Gdańsk.
Spotykamy się w plenerze. Nad nami ptaszki przelatują. Na pewno sporo tu zwierzątek jest i żyje, o których nie wiemy. I o zwierzątkach będziemy rozmawiać. O musicalu nieludzkim, którego premiera odbędzie się 1 i 2 czerwca w sali teatralnej NOT, Teatr Komedii Waldal. A więc oczywiście jest twórca teatru i reżyser spektaklu Tomasz Waldal-Czarnecki. Dzień dobry.
Dzień dobry, ludzie.
Szymon Jachimek, autor tekstu oszczerczego dla gatunku ludzkiego.
Dzień dobry, ludzie, no i nie ludzie tym samym.
I reprezentacja 60-osobowej grupy aktorskiej, no bo wiem, że 60 postaci występuje, więc nie wiem, ile was jest na scenie, ilu, przepraszam, albo ile, bo to zwierzęta pewnie też są, ale proszę, przedstawcie się sami.
Dzień dobry, Piotr Zamudie-Zajdler.
Dzień dobry, Piotr Bańkowski.
Dzień dobry, Paulina Napierała.
Dzień dobry. No okej, okay. Musical nieludzki, światy i zaświaty będą przedstawione. Plakat jest przepiękny i przerażający. Naprawdę, nosorożec przeznaczony na odstrzał, delfiny w cyrku, zabijane wieloryby. Ja już nawet nie pamiętam, jakie straszne rzeczy tam są, więc rozumiem, że chodzi o to, że mordujemy zwierzęta.
Może chodzi o to, że nie traktujemy ich najlepiej, że w pewien sposób stały się naszymi niewolnikami i oprócz takiej wybranej kasty pudelków, persów i innych owczarków, no to generalnie wszystkie zwierzęta mają ciężko albo już nie mają ciężko, po prostu zdążyliśmy je unicestwić. Wydaje nam się to świetnym tematem na musical familijny. I oczywiście... Tak, ja wiem. Stanęliśmy przed bardzo trudnym zadaniem, że sami sobie je postawiliśmy, ale chodziło o to, żeby rzeczywiście porozmawiać o ważnej dla nas rzeczy, ale chyba nie mówię tylko teraz dla nas, o Tomku i o sobie, ale dla nas jako gatunku ludzkiego. Natomiast niezależnie od ciężaru gatunkowego chcieliśmy, żeby ta opowieść jednocześnie też bawiła i śmieszyła i nie przerażała, ale bardziej dawała jakiś impuls do zmiany. Bardzo trudno ocenić, no bo plan był taki, że będziemy tę premierę mieli wcześniej, ale wiemy, co się wydarzyło, bo ktoś zjadł nietoperza, czyli hello, to już tu mamy jakiś znak, że powinniśmy inaczej się zabierać do zwierząt, więc nie mamy odbioru publiczności, nie wiemy, jak młodzi widzowie i jak rodzice młodych widzów zareagują na komunikat płynący ze sceny. Bardzo ważne jest dla nas to, żeby to była fajna historia, atrakcyjna historia i może gdzieś dająca coś więcej niż tylko miły czas spędzony w teatrze.
Powinnam teraz zapytać reżysera, ale zapytam młodych, bo to do was należy przyszłość zwierząt też, nie? A reżyser dopowie to, co będzie uważał za stosowne. Jak myślicie, bo w zapowiedzi tego spektaklu znalazłam takie stwierdzenie, że nigdy nie byliśmy tak okrutni wobec zwierząt i nigdy nie było tak źle, ale z drugiej strony, jak się czyta literaturę i to nawet sprzed kilkudziesięciu lat, to wydaje mi się, że nasz stosunek do zwierząt się zmienił, że jesteśmy bardziej empatyczni, że bardziej rozumiemy, że no, traktujemy zwierzęta jako zwierzęta z ogromnym szacunkiem dla ich świata. Przykładem niech będzie nagrodzony Oscarem film o ośmiornicy, która jest nauczycielką życia. Więc jak wy myślicie, jaki jest nasz stosunek do zwierząt teraz, jak widzicie to przyszłość, w ogóle co myślicie o tym problemie tak totalnie?
Wydaje mi się, że jasne są zwierzęta, które możemy traktować z ogromnym szacunkiem, typu na przykład właśnie owy film, czy masa innych filmów dokumentalnych, tak pierwszy przykład, jaki mi się tutaj kojarzy, to jest też Our Planet, gdzie jest opowiadany bardzo dobrze jakby na świat od strony zwierzęcia, ale mimo wszystko... No niestety, jak tak się wszystko podsumuje, wydaje mi się, że to jest mimo wszystko mniejszość. Dlatego, że jasne, egzotyczne zwierzęta można traktować super, czy nie egzotyczne, czy te inteligentniejsze, czy nie. Ale jest masa po prostu stworzeń i po prostu żyć, które rocznie miliardami są zabijane dla własnej korzyści. I czy to jest okej? Nie wydaje mi się.
70 miliardów rocznie, tak zostało policzone i taką informację znajdujemy przy okazji tego spektaklu.
No tak naprawdę, no to musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami tej planety. No to są nasi sąsiedzi, sąsiadki, czy to mali, czy to duzi. No trzeba po prostu szanować się nawzajem, tak jak powinniśmy szanować się z sąsiadem, którego mamy po drugiej stronie klatki. Tak powinniśmy się też szanować po prostu z, no nawet nie tylko naszym pieskiem, kotkiem, czy chomikiem czy innym zwierzątkiem, które trzymamy u siebie w domu.
A dzikiem, który zrył nam działkę na przykład?
No, również trzeba jakoś szanować. No jest to, jak w Królu Lwie, jest w pewnym sensie krąg życia, tak? No, dzik też musi jeść. A to, że wybrał akurat, powiedzmy, nasz ogród jako swój talerz, możemy wybrać jako taki nawet zaszczyt dla nas, więc...
Możesz ogólnie, albo też może przybliż nam, jak to ten musical przedstawia, jak potraktujecie ten temat. Możesz ogólnie.
Jak potraktujemy ten temat? No, podejdziemy do niego od strony emocjonalnej, aby jak najbardziej trafić do widza, zwłaszcza do tego młodego, aby uświadomić tych widzów, że oczywiście możemy jeść zwierzęta, możemy hodować je, ale żeby po prostu przyjąć jakieś zasady etyczne i żeby nie znęcać się nad nimi, bo one też czują i należy im okazać jakiś szacunek.
To konkretnie, jakie zwierzęta u was występują i w jakich sytuacjach?
No to są tak, jakby nie wiem, czy mam mówić gatunkami, czy ogólnie właśnie w miejscach, w jakich występują. Jakby mam przedstawione sytuacje zwierząt w cyrku, czy na przykład mamy właśnie w fermach, czy to, nie wiem, w czym, w laboratoriach również.
To dosyć przerażające.
Tak, to bardzo trudne jest do wyważenia, żeby to była komedia familijna, jak mówi Szymon, a z drugiej strony, żeby tematu nie zbagatelizować, no bo nie chcemy, żeby widz poklaskał, poglądał foczki, króliczki i poszedł do domu i żeby nic go to nie kosztowało. To jest bardzo trudne. To, co chłopaki mówią o dzikach, czy to nasza działka. No nasza działka, czy to jest jego działka? No postawiliśmy płot i uznaliśmy, że to jest nasza działka. Dla niego to jest jego działka, więc jakby to ustalenie tych wartości tak naprawdę jest moim zdaniem kluczowe. Co jest nasze, co jest... No, jako ludzie przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko jest nasze, zagrabiamy sobie pełnymi garściami, zwierzęta się muszą dopasować, bo są niżej w hierarchii. A pytanie najważniejsze, to jest powtarzane przez etyków, przez biologów od lat, najważniejsze jest cierpienie. Nie to, czy zwierzę jest inteligentne, czy nieinteligentne, czy lepiej smakuje, czy gorzej, czy jest bardziej puchate, przyjemne, tylko czy cierpi. To jest kluczowe, tak samo z ludźmi. Jeżeli ja nie chcę, żeby, nie wiem, Szymon cierpiał, pan. Tak samo nie chcę, żeby zwierzęta cierpiały, ale jakoś tak nam się w głowach poukładało, że cierpienie tych zwierząt jest mniejszym cierpieniem. To jest mniejszy ból, bo mniej inteligentny. To jest bardzo trudne i dlatego, jak Paulinka mówi, chcemy pokazać to od strony emocjonalnej. Być może ktoś nam zarzuci jakiś bambinizm tak zwany, że robimy ze zwierzątek takie nasze pluszaki, które czują takie same emocje jak my, że nie powinniśmy zwierząt zmieniać w takich mniejszych, gorszych ludzi. Ale z drugiej strony, no musimy dać im głos, bo one tego głosu nie mają. No ktoś za nich musi powiedzieć. One nie wyskrzeczą, nie wyszczekają swoich problemów. Ale cierpienie jest, myślę, dla przeciętnego człowieka no dość widoczne, wyraźne. Widać, że ktoś cierpi, zwierzę cierpi. Ale lubimy tego nie widzieć.
Wydaje mi się, że kluczową jest tutaj właśnie postawa, którą nie wiem, czy można kształtować, jakie będą następne pokolenia, ale... Trochę czasu mi zajęło, żeby zrozumieć, że nie jesteśmy koroną stworzenia, ani władcami tego świata właśnie. Różnie o tym mówią, posthumanizm na przykład, prawda, że człowiek się wycofuje, bo uznaje prawo do życia reszty zwierząt, ale też i roślin, które jak się okazuje też czują, prawda, i też reagują. Więc mnie to jest bardzo bliskie. Tylko teraz jak o tym opowiadać właśnie? Powiedz coś o fabule chociaż może.
To zanim powiem o fabule, to kiedyś na jakichś bodajże warsztatach pisania scenariuszy dla dzieci ktoś powiedział bardzo fajną rzecz, jeden z naszych tam wykładowców, że możemy próbować robić spektakle, które właśnie mają jakieś przesłanie dla dorosłych i tworzyć filmy dla dorosłych. Natomiast prawdopodobnie wtedy nasz film trafi do ludzi o już ukształtowanym światopoglądzie, którzy już się z nami zgadzają i powiedzą, no rzeczywiście, to jak nie da rady żyć inaczej. Tylko że ci ludzie, którzy żyją inaczej, po prostu nie spojrzą na ten film, bo ich to nie interesuje, bo to nie zgadza się z ich światopoglądem, więc po co tracić czas. I tak naprawdę, no jeśli tak jak zaczęłaś, że to do młodych należy przyszłość i adresowanie takich spektakli do młodych jest jakąś tam nadzieją, czy jedyną drogą. No tu edukacja nie bez kozery łączy nam się z ludźmi właśnie w wieku dorastającym, czy z dzieciakami, a nie z czterdziestolatkami zmęczonymi życiem, takimi jak Tomek i ja.
Edukacja i też no, formowanie, bo nie chcę powiedzieć kształtowanie, nie wiem, no, pomaganie w samoformowaniu światopoglądu, prawda, takiej życiowej postawy, też empatii, wrażliwości.
Oczywiście, co jest znowu bardzo niebezpiecznym tematem, jak wszystko obecnie w debacie publicznej toczącej się w kraju i na świecie, bo każdy może chcieć uformować na swoją modłę. My staramy się robić tak, jak umiemy, tak jak robimy to w Teatrze Komedii Waldal już od 6 lat. I w różnych spektaklach do tej pory też się zabieraliśmy za poważne tematy, czy za hejt w szkole, czy za rodziców, którzy skupieni na karierze nie za bardzo mają czas zajmować się swoimi dzieciakami, ale zawsze staraliśmy się znaleźć na to atrakcyjną formę i wierzę, że tak samo jest tutaj w Faunie, że zaczynamy, no i jeśli jest spektakl o zwierzątkach dla dzieci, no to wychodzi właśnie postać Klary, bardzo takiej radosnej, fajnej dziewczyny, która ma swojego pimpka i go kocha i śpiewa piosenkę o tym, no przecież to jest... Normalne, że jak ma się pieska, to się go kocha i wyprowadza się go na spacery i rzuca się mu kijki. No więc taka słodycz trwa na scenie, tylko w pewnym momencie rzucony kijek spowoduje, że no, pimpek ginie. I to jest początek musicalu familijnego. Więc jesteśmy zachwyceni tym początkiem i tutaj, no ale to już wspomniałaś, że spektakl mówi zarówno o świecie, jak i o zaświatach. I tutaj w pewnym momencie przenosimy się za światy i te dwie krainy gdzieś tam się ze sobą łączą w walce o lepsze jutro.
A my mamy wspólne zaświaty ze zwierzętami, czy nie?
Jak jest naprawdę, tego nie wiem. I tutaj proszę mnie nie zaczepiać o tego rodzaju kwestie. Jeśli chodzi o świat przez nas wykreowany, to są to oddzielne światy i w świecie, w zaświatach zwierzęcym nie dzieje się najlepiej. Tyle możemy powiedzieć.
Wygracie zwierzęta? Ludzi jednych, drugich? Jak to jest? Macie jakieś zwierzęce kostiumy, czy też to jest takie bardziej umowne?
No to kostiumy są, że tak powiem, bardzo zwierzęce. Ja na przykład gram kota.
Już, tak?
No i to już. No tak się składa, że ja z Piotrem gramy tego samego kota, tylko oczywiście w różnych obsadach. I jeszcze papugę gram, więc jestem zwierzęcą bestią, że tak powiem.
Okej, to co dolega kotu?
Akurat ten kot to jest kot z zaświatów, więc fizycznie chyba nie do końca może mu coś dolegać, choć rany bitewne po ziemi są bardzo widoczne, że tak to nazwę.
I ja gram postać Klary.
Z tym pieskiem biednym, tak?
Tak, dokładnie. Klara jest nastoletnią dziewczyną, bardzo normalną. Oczywiście zmaga się z problemami życia codziennego. Jest w wieku dorastania, przechodzi przez okres buntu. Ale pomimo tego pozostaje naiwna i radosna, aż do momentu, kiedy jej pies umiera. I to wywraca jej życie do góry nogami. Tak naprawdę... W ciągu tego spektaklu ona znacznie dojrzewa. Z takiej małej dziewczynki staje się taką już dorosłą babą, która, tak, która w ciągu tego roku doświadcza i przeżywa o wiele więcej, jakby to ująć, przeżywa o wiele więcej niż przez całe swoje życie. I tak naprawdę widz ma tą szczególną możliwość rozwoju z nią w trakcie tego spektaklu i takiej w pewnym sensie przemiany.
Ale co się z nią dzieje? No bo rozumiem, że to jest tragiczne wydarzenie. Byłam w liceum, kiedy mojego psa przejechał samochód. Pamiętam, siedziałam, tuliłam kocyk i płakałam chyba ze 2 dni. Ale nie wiem, czy to jakoś zmieniło moje podejście do świata. Co się z nią dzieje?
Ona na początku reaguje tak, jakby, myślę, większość dzieci zareagowało. Jest po prostu przygnębiona, nie wie, jak sobie poradzić, nie może się odnaleźć w otaczającym ją świecie. Wszyscy starają się ją pocieszyć, ale jej to nic nie pomaga. Aż nagle... Nie wiem, czy mogę to powiedzieć?
Tak, to ja może powiem szybciutko, bo Paulinka tak męczy się kluczy biedna, bo za dużo nie chcę zdradzić, bo spektakl jest tak skonstruowany, że w pierwszej scenie no jakby określamy ten świat nasz fantastyczny troszeczkę. No mogę zdradzić tylko, że Pimpek wróci do niej w magiczny sposób i powie jej, że nie jest dobrze. I będą musieli razem zacząć działać, żeby no, zmienić świat w ich rozumieniu, w ich mniemaniu. Czy to się uda, to się okaże oczywiście, będą robić co w ich mocy, ale przede wszystkim Klara uświadomi sobie, że zwierzątka to nie tylko pluszowe misiaczki, że zobaczy, że tak samo jak pies jest zwierzęciem, tak samo jej obiad był zwierzęciem i jej obiekt rozrywki był zwierzęciem i tak dalej.
No i jedzenie psa było zwierzęciem, bo inaczej pies by chorował przecież, raczej. Nie najlepiej by się czuł, więc tak, no wszystko to jest takie właśnie trudne tak naprawdę. Wystarczy obejrzeć jakiś dokument, nie wiem, o tym, jak kłusownicy mordują goryle, prawda, czy o tym, co się dzieje w oceanach i się załamać i co zrobić dalej i co teraz? Tworzyć organizacje, nie wiem, co robić? Chodzić w pochodach, zbierać pieniądze? Macie jakieś pomysły? No bo ja rozumiem, że człowiek może to odkryć, uświadomić sobie, przeżyć, prawda? No ale co dalej? Jak możemy to zmienić w ogóle?
Ja porównuję sobie czasem tę sytuację do wyborów politycznych, taki mam pomysł, gdzie tak naprawdę to, czy ja pójdę na wybory, czy nie, to nie będzie miało żadnego znaczenia w ostatecznym wyniku. No bo nie ma szansy, żebym ten mój głos przeważył, nawet jeśli obecnie jesteśmy gdzieś tam po pół, czy prawie po pół podzieleni. Natomiast te wyniki głosowania skądś się biorą. Ta skala nagle robi się znacząca i przechyla właśnie wagę w jedną lub drugą stronę. Więc to, co my z Tomkiem możemy zrobić, nie jesteśmy jakimiś wybitnymi aktywistami czy właśnie organizatorami akcji społecznych, ale robimy spektakle, które... jesteśmy bardzo wdzięczni widowni, ale które właśnie cieszą się popularnością, że notujemy naprawdę fajną frekwencję. Oczywiście no mówimy o czasach przedpandemicznych, zobaczymy jak będzie teraz. Więc skoro w ten sposób możemy trafić do ludzi, to robimy. Z nadzieją, że to jest jedna z tych kropli, która będzie płynęła, wypełniała dobry staw, no i że ten dobry staw stanie się jeziorem i oceanem, że to zajmie trochę. Natomiast jesteśmy odpowiedzialni za życie swoje i naszych najbliższych. I w jednej milionowej części jesteśmy w stanie wpłynąć na życie naszych widzów i to naprawdę jak zrobimy super spektakl, bo jak zrobimy słaby, to po prostu ludzie wyjdą, zapomną i tyle. No więc robimy co możemy, a nie możemy za dużo.
Ten efekt skali to jest jedno, kropelka drąży skałę, będzie nas miliony, to zmienimy razem świat naszymi decyzjami większością, ale ja też tak może trochę naiwnie, ale wierzę w tę dziecięcą widownię, bo sam wspominam, że coś zmieniało moje życie, że to były jakieś kroki milowe, to były konkretne osoby, konkretne zdarzenia, sytuacje, pojedyncze. To nie było, że ten rok mnie zmienił, tylko konkretni, czasami spotkani ludzie. I wierzę w to, że nasz spektakl być może będzie dla jakimś takim ważnym momentem przełomowym dla kogoś, kto potem tak go to tknie, że podejmie jakąś życiową decyzję. Może tam są przyszli politycy na naszej widowni. Mamy tam dziesiątki tysięcy ludzi. Na pewno ktoś trafi gdzieś wysoko, będzie miał jakiś wpływ na rzeczywistość i wpływ na innych ludzi i przekonać do swoich racji. Może my będziemy tym takim małym impulsem. Ja w to wierzę osobiście. Bardziej niż w teatrze dla dorosłych, jak Szymon mówił.
A wy? No pewnie w swój teatr wierzycie, ale też jak myślicie, da się coś zmienić? Jak zmieniać w ogóle świat?
Myślę, że jak najbardziej da się zmienić świat. Tylko to nie zawsze od razu będą wielkie kroki, ale to te małe kroki jakby, że tak powiem, ziarnko do ziarnka i w końcu może się coś uzbierać. I tu faktycznie może, nie wiem jak to teraz powiedzieć, ale po prostu do każdej osoby co innego dotrze. I każda osoba ma wolny wybór i może z tą wiedzą zrobić co chce. I czy wpłaci na fundację, czy sama coś będzie chciała zacząć, czy nie wiem, zamieszka w lesie i odetnie się od ludzi na 30 lat, to jakby jest jej wybór. Ale jeżeli to coś zmieni w jej myśleniu, miejmy nadzieję na dobre, to jak najbardziej będzie jakoś to się zbierać.
Nawet jeśli nie podejmie jakiegoś działania, ale w którymś momencie nie zgodzi się na coś, prawda? Co zobaczy, zaprotestuje na przykład, nie weźmie udziału.
No ważne jest to, żeby nikomu niczego nie narzucać. No bo jak już zapewne z historii wiemy, jeżeli komuś coś się narzuca, no to potem są przewroty i różne przechyły, więc po prostu trzeba wyczuć ten cały temat, jak zresztą każdy temat. Widać po niektórych wydarzeniach z ubiegłych miesięcy, że czasami trzeba mocniej, ale czasami nawet mocniej nie daje rady. Więc czy mocniej, czy słabiej będziemy próbowali? Tak czy siak ważne są, tak jak już Piotrek powiedział przed chwilą, są ważne kroki, czy to małe, czy to duże. Wszystko w pewnym momencie się skumuluje, w pewnym momencie coś wybuchnie, zbierze się jakaś grupa ludzi, która naprawdę postanowi coś zmienić w naszym świecie. I jak już było powiedziane, jesteśmy młodzi, do nas świat należy, jak nie my, to kto i tak dalej. Więc w pewnym momencie ludzi będzie takich jak my, powiedzmy świadomych, nowoczesnych i ówczesnych problemów, że będziemy mogli coś zmienić. Faktycznie będziemy słyszalni, no bo niestety czasami wychodzi się z założenia, że dzieci ryby głosu nie mają.
Myślę, że chłopacy wyczerpali temat.
A w czasie pracy nad tym musicalem zmienił się wasz stosunek do jakiegoś gatunku, rodzaju zwierząt albo do któregoś zwierzęcia, sposób myślenia? Czy to jest po prostu to, co myśleliście już od dawna?
Oczywiście, ja byłam świadoma tego, że zwierzęta nie mają łatwo na naszym świecie. Bo można tak powiedzieć, że to jest nasz świat, bo za bardzo nie mogą się wypowiedzieć i to nie one budują te wszystkie domy i centra handlowe. Ale tak, znacznie się zmienił mój światopogląd. Uważam, że tych organizacji i wszystkich protestów jest bardzo dużo, ale jednak wciąż mało. I tych świadomych ludzi też jest dużo, ale za mało jednak robią. I chciałabym, aby po naszym spektaklu ta świadomość się poszerzyła i żebyśmy w końcu zaczęli działać. Może nasze pokolenie coś zmieni. To jest właśnie bardzo ważne, że to jest spektakl familijny, bo to jest głównie kierowane do dzieci. I to właśnie te dzieci potem będą tworzyć ten świat na nowo. Stare pokolenia powoli będą odchodzić.
To my.
No, będziecie tworzyć ten świat dla siebie i swoich dzieci, więc po prostu tak to będzie. To jest oczywiście musical, więc Ignacy Jan Wiśniewski, muzyka, Wilde Walda Johannessen, choreografia. No i już wiemy, że kostiumy, koty, papugi, różne ten, więc będzie pięknie, jak rozumiem, i roztańczono będzie, i rozśpiewano, tak?
Tak, to jest nasza największa produkcja z dotychczasowych. I trafiła na czas pandemii, więc jest potrójnie trudno, ponieważ cała ta procedura projektowania, produkowania kostiumów, scenografii, nagrywania muzyki, nagrywania chórów, no to bardzo, bardzo było trudne w tym roku, no ale cieszymy się, że 2 tygodnie i będziemy mogli to dziecko, tę przenoszoną ciążę w końcu światu pokazać, ale wierzę, że absolutnie ta pandemia nie przeszkodziła, żeby miało to swoją jakość, swoją wartość, więc czekamy na widzów.
A my czekamy na Faunę, musical nieludzki.
Premiera nieludzkiego musicalu Fauna, przygotowanego przez Teatr Komedii Waldal 1 i 2 czerwca w sali teatralnej NOT. Będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na spektakle, ale to jeszcze nie dziś. Bliżej premiery do tematu wrócimy. Tymczasem żegnam, Iwona Borawska, do usłyszenia.
Już było, jakoś to będzie. Już było. Życie przed nami, a pędzi się wciąż w obłędzie, bo czuje się w słowach dynamit. Kiedy z pamięci wyszperasz ten frazes ukochany, pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie już nigdy się nie spotkamy. I jakoś nie były pisane, gdy świat drogą toczył się krętą. Kanapy i domy z parkanem, bo brzmiało mi wciąż jak memento. Po co się z życiem użerasz, łbem waląc w kolejne ściany? Przecież tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy, bo przecież tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Każdy już sięgnął po swoje, a my wciąż ławka ośla. Przez lata, jak przez wyboje, przetoczył się nasz jednoślad. Ja milczę i ty nie gderasz. I mam swój bandaż na rany. To moje, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy. To moje, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy. Aż kiedyś mi powiesz na mecie, u schyłku siwiutkiej zimy, nie tankuj do pełna, bo przecież już tego nie wyjeździmy. Wtedy z pamięci wyszperam, z uśmiechem od ściany do ściany. To głupie, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy. To nasze, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy.